Gościem programu Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości również w Sejmie.
Wszystko się zgadza.
Zasiadający projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego wytrzyma kampanię wyborczą?
No, jestem przekonany, że musi wytrzymać, no bo to jest projekt ważny z perspektywy pokoleń, z perspektywy dziesięcioleci dla Polski, a nie kampanii wyborczej, których pewnie jeszcze wiele przed nami.
Ale politycy myślą raczej tą najbliższą kampanią i to jest horyzont.
No na szczęście nie wszyscy, prezes Jarosław Kaczyński jest w stanie i zdecydowanie jest kimś, kto myśli znacznie dłuższym horyzontem.
Nie ma takich głosów, odłóżmy ten projekt, są protesty, przychodzą ludzie, jest wysłuchanie publiczne, które miało miejsce wczoraj w polskim Sejmie, budzi to emocje, po co nam emocje, mało mamy emocji, węgiel, wojna, pandemia, to jeszcze będziemy ludzi irytować tym CPK.
Pewnie takie pomysły komuś mogą w głowie się rodzić, tylko już pomijając wszystko, zatrzymanie projektu inwestycyjnego w tym momencie, pomijając, że byłoby skrajną niegospodarnością, bo niektóre prace są terminowe, więc one, jeżeli nie następuje po nich dalsza sekwencja kolejnych prac, no to trzeba je powtarzać, czyli pieniądze na nie wydane są zmarnowane. Ale również no, znacząca część tego niepokoju wynika z tego, że jesteśmy właśnie na przykład w fazie konsultowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, gdzie, jak wymaga prawo i sztuka, trzeba wyrysować 3, 4, 5 możliwych lokalizacji i je analizować. Jeżeli idziemy dalej w tym procesie i wybieramy jedną z nich, no to już statystycznie przynajmniej ten poziom niepokoju spada u większości tych, którzy byli zaniepokojeni przebiegami czy lokalizacjami, które w toku tych konsultacji odpadły.
Opozycja jest zdania, że to jest megalomańskie przedsięwzięcie, niepotrzebna inwestycja. Wczoraj Senat odrzucił projekt ustawy, czy dokładnie ustawę, bo Sejm już ma uchwala ustawy o odszkodowaniach. Dlaczego?
Nie. Akurat Senat odrzucił ustawę o usprawnieniu procesu inwestycyjnego
tak
CPK.
Jest. A wysłuchanie było o odszkodowaniach. Teraz wszystko się zgadza. I jeżeli ona trafi, bo były dłuższe prace, nie było większości w Komisji Infrastruktury, bo jeden poseł PiS-u, czy chyba dwóch się gdzieś zaginęło, więc on
nawet trochę więcej
trafi do Senatu później, też będzie odrzucony.
Tak, oczywiście, a potem no, jestem przekonany, Sejm przyjmie.
Jest
natomiast mówiąc,
tak,
no ponieważ to jest dobry projekt, który powoduje, że przytłaczająca większość osób, które podlegają wywłaszczeniu na inwestycje celu publicznego, co nie my wymyślamy, ta procedura jest w polskim prawie od 20 paru lat i jest stosowana, a dzięki tej ustawie przytłaczająca większość osób podlegających wywłaszczeniom otrzyma większe odszkodowania na bardziej korzystnych warunkach niż otrzymałoby, gdyby tej ustawy nie było.
Ile otrzymają osoby, które będą musiały swoje domy opuścić?
Obecnie podstawowym odnośnikiem jest operat szacunkowy, wycena wartości rynkowej przez biegłego rzeczoznawcę. Przychodzi rzeczoznawca, mówi, pana dom jest warty 1 000 000 zł i wywłaszczany dostaje 1 000 000 zł. My to zmieniamy. Proponujemy po pierwsze, żeby dla nieruchomości niezabudowanej to było nie 100% operatu, tylko 120%, a dla domu, dla budynku, w tym przypadku przywołanym, 40%, czyli z grubsza rzecz biorąc, w starym reżimie prawnym taka osoba otrzyma 1 000 000 zł odszkodowania, w nowym 1 400 000.
Chociaż to są przypadki, różnica, że kiedyś dostawało się znacznie, znacznie więcej. Jeśli ktoś wiedział, gdzie będzie trasa, mógł taką nieruchomość zakupić i był sporo do przodu.
Tak, to jest ten przypadek tak zwanej zasady korzyści, którą likwidujemy. Natomiast no, osoby, a te się wypowiadają medialnie, te są najbardziej zaniepokojone, które będą musiały wyprowadzić się ze swojego domu, na zasadzie korzyści nie korzystały. Zasada korzyści bowiem mówi, że liczymy nie według aktualnego stanu przeznaczenia, tylko według tego celu, na który jest dokonywane wywłaszczenie. No, dom jednorodzinny jest celem na tyle wartościowym, że 1000 metrów drogi jest warte mniej niż 1000-metrowa działka zabudowana domem, działka mieszkaniowa. Natomiast zyskiwał ten, kto kupił duże areały ziemi niskiej wartości, albo ziemi rolnej, albo jeszcze lepiej jakieś nieużytki, łąki na przebiegu przyszłych inwestycji. No, takie osoby mogły liczyć na zyski liczone w setkach, a zdarzało się, że i 1000%, co oczywiście już pokazuje, jaki interes stoi za tym, żeby ludzi przestraszyć, żeby te emocje napędzić, no bo oczywiście nie pokaże się w telewizji płaczącego, przysłowiowego świętej pamięci pana Kulczyka, użyję to, za co przepraszam, osoby nieżyjącej, ale żeby nikogo z żyjących nie obrazić, że on kupił oto 300 hektarów łąki i liczył, że na tym zarobi 100 milionów złotych, a nie zarobi. No pokazać trzeba płaczącą osobę, która mieszka i będzie się musiała wyprowadzić ze swojego domu i jej wmówiono, fałszywie, że na tej ustawie straci, jak zyska.
Ile osób będzie musiało swoje domy opuścić?
Tego oczywiście na ten moment nie wiemy, ponieważ trwają prace i one nie są fikcyjne. To naprawdę zespół inżynierów, projektantów, architektów, urbanistów, specjalistów kolejnictwa, lotnictwa, ochrony środowiska bada różne lokalizacje. Z tych badań wychodzi wariant inwestorski. Następnie prowadzi postępowanie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska o decyzję środowiskową i to przesądza, jaka jest dokładna lokalizacja, a z tego, jaka dokładna lokalizacja, wynika ile osób...
wyburzeń.
Tak, ile wywłaszczeń szeroko pojętych, w tym i budynków, z tym, że są to liczby, zaręczam, bo tam się mówi dziesiątki tysięcy, setki tysięcy ludzi. No na przykład na odcinku linii kolei dużych prędkości Łódź-Wrocław, no czyli całkiem spory odcinek z Łodzi do Wrocławia, w różnych wariantach budynków do wyburzenia to jest na przykład 100 kilkadziesiąt, 220 i oczywiście nie wszystkie mieszkalne, bo czasem to są budynki typu garaż, stodoła i tak dalej.
Inne gospodarcze budynki, mówi się, po co straszycie ludzi, po co dajecie kilka wariantów, ludzie są przestraszeni, nie możecie podać jednego już docelowego wariantu, żeby całe wsie nie żyły w niepewności.
No tylko tak się nie robi. Znaczy, żeby przeprowadzić inwestycje, to trzeba właśnie bardzo wnikliwie każdy ten aspekt, nie tylko społeczny, ale też techniczny, ekonomiczny, środowiskowy, przebadać dla kilku alternatyw i gdyby tego inwestor nie zrobił, to słusznie później by się naraził na argument, że to jest inwestycja źle przygotowana, nieprzemyślana, nieprzeanalizowana, że może jakaś inna wersja, wariant byłaby lepsza, bardziej korzystna, ale to już pomijając to, że tak trzeba robić, żeby zrobić to dobrze, to po prostu tego wymaga prawo. I to znów nie prawo, które my wymyśliliśmy, prawo, które jest w Polsce od lat, które było stosowane za rządów Platformy, wtedy, kiedy wywłaszczano na autostrady i tak dalej. Tylko, że wtedy był jednolity front medialny, którzy jak ludzie zaniepokojeni protestowali, to wszystkie artykuły były w tonie garstka oszołomów, nie rozumie dobrych intencji rządu Tuska i chce zablokować niezwykle potrzebną dla kraju inwestycję. No teraz ton tych relacji medialnych części mediów jest zgoła odwrotny.
Teraz jest inaczej, teraz mówi się, że to jest inwestycja niepotrzebna, że te koleje szybkie prędkości są zbędne, że sam pomysł jest kuriozalny, bo w tej chwili już nie łączy się tych kolei w jeden punkt, że można zrobić to lepiej, że nie, na przykład droga między Warszawą a Trójmiastem mogła być krótsza o 30 km, jeżeli nie szłaby przez CPK, tylko bezpośrednio.
No cóż mogę powiedzieć, myli się zatem Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania, Korea Południowa, Japonia i jeszcze parę innych wysoce rozwiniętych krajów na świecie, które zgodnie z tymi zasadami sztuki zbudowały sobie systemy kolei dużych prędkości. To, że jest, no to tak jakby ktoś powiedział, że nie ma sensu budowy autostrady A1 i A2, bo z dawną krajową siódemką między Trójmiastem a Warszawą było nawet więcej niż 30 km krócej, a potem jak się te autostrady wybudowały, to jakoś większość kierowców zaczęło nimi jeździć. Polska potrzebuje systemu kolei dużych prędkości. On musi mieć jakiś swój węzeł przesiadkowy i nie tylko przesiadkowy, taki przez który przejeżdża, ale węzeł musi być. I teraz, jeżeli ktoś mówi, że alternatywą byłoby pchanie tego całego ruchu na węzeł warszawski, obecnie istniejący, to bredzi, za przeproszeniem, tutaj przepraszam za grube słowo, ale no, są jeszcze
pan
grubsze
minister
słownie.
Minister coraz częściej grubszych słów używa, tak jakby cała sytuacja powodowała pewne zdenerwowanie u pana ministra. Irytację.
Ja się zirytowałem przez ostatnie dwa dni, czy może jak mówi młodzież, zgniłem, bo dwukrotnie byłem w Pułapce, gdzie siedziałem najpierw w Senacie kilka godzin słuchając debaty państwa senatorów.
Cztery godziny trwało, no, dobrze pamiętam.
A później na wysłuchaniu publicznym i słuchałem dziesiątek wypowiedzi, gdzie osoba wypowiadająca się atakowała ustawę, którą ja znam, którą sam napisałem i wiem, co w niej jest, i na przykład atakowała za coś, co w tej ustawie nie ma. A konwencja dyskusji była taka, że ja nawet nie mogłem na 5 sekund zabrać głosu i powiedzieć, proszę pana, tych rozwiązań, co pan krytykuje, nie ma w tej ustawie. Ona jest w ogóle o czym innym niż pan mówi.
Przeciwnicy zarzucają, że wczoraj na swoim koncie twitterowym ośmieszał pan prostych ludzi, którzy przyszli ze swoimi bolączkami, problemami, a pan na Twitterze szyderczo odpowiadał.
Ja po prostu, nie wiem czy szyderczo, ale odpowiadałem no w ten sposób. No jeżeli ktoś w dyskusji, dyskusji o nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, która zmienia zasady wypłaty odszkodowań za wywłaszczenie celu publicznego, w swojej wypowiedzi mówi o zakupie damy z łasiczką, o inflacji, o cenie węgla, o wojnie na Ukrainie, albo mówi, że jestem faszystą, który chce zagazować ludzi, no to panie redaktorze, no trudno zachować spokój.
Czasami takie głosy się pojawiały. Pojawiały też inne głosy, na które pan minister już nie tak ochoczo odpowiadał. Chociażby historia osoby, która postawiła dom, ma kredyt we frankach albo dom i zrobiła inwestycje w oparciu o program Czyste Powietrze, a teraz musiała ją wyburzyć. I co ma zrobić? Zerwać kontrakt?
Tak. I przez to poniesie pewne szkody, które będą w sposób ewidentny szkodą rzeczywistą, tak zwaną. I to my w tej naszej ustawie wprowadzamy prawo do rekompensaty za poniesioną szkodę, którego nie ma w obecnie obowiązującym prawie. Więc taka osoba w wyniku wejścia w życie tej ustawy ewidentnie zyska.
Frankowicze również, bo są takie przypadki, ich może być kilka, niedużo, ale się pojawią, kiedy ktoś ma kredyt na tą nieruchomość, jak i u spraw znak rynkowych, to i tak będzie do tyłu, bo kredyt mu urósł, mamy cenę złotówką taką, jaką mamy.
To jest niewątpliwie trudna sytuacja. Na pewno sytuacja tej osoby się w niczym nie pogorszy w wyniku zmiany tej ustawy. Według tych starych, tych nazwijmy je w cudzysłowie platformowych, chociaż one są jeszcze starsze, ale stosowanych też zarządów Platformy zasad, taka osoba była w gorszej sytuacji. My wprowadziliśmy po pierwsze w ustawie o CPK już tylko, czyli w odniesieniu do programu dobrowolnych nabyć, możliwość, żeby ta osoba otrzymała jeszcze pewną rekompensatę więcej. No to jest dosyć skomplikowany mechanizm, ale mówiąc krótko, żeby dostała tyle, żeby starczyło jej na wkład własny do kredytu przy jej obecnej zdolności kredytowej, która zakładamy może być niższa niż kiedyś, kiedy brała kredyt, kiedy ona była na lepszych warunkach. To po pierwsze, no to też pozwoli nam już w ramach programu społeczno-gospodarczego, tam gdzie nie będzie programu dobrowolnych nabyć, tylko wywłaszczenia, też takie propozycje proponować. Na 100% taka osoba w wyniku tej zmiany w prawie nie straci, a moim zdaniem zyska.
No, wczoraj na telewizji Polsat News Borys Budka zbyt nie nazwał pana ministra faszystą, ale chyba zasugerował, że jest pan minister osobą nieuczciwą. Zrobimy po pierwsze audyt, po drugie postawimy na porty regionalne, po trzecie rozliczymy tych wszystkich, którzy chcą na tej inwestycji się uwłaszczyć, którzy rozkradają miliony złotych, powiedział Borys Budka.
To oczywiste kłamstwo, no i właściwie cóż tu więcej mówić. Może ten wątek o portach regionalnych jest istotny. Otóż mamy
to jest taka domena, że nie ma co dodać do CPK, trzeba się rozwijać poprzez porty regionalne, to Borys Budka, Katarzyna Lubnauer i wielu innych tak posłów opozycji taką koncepcję stawia.
No więc mamy w Polsce dużo różnej jakości portów regionalnych, niektóre dobre, rozwijające się, niektóre takie, że od czasu jak istnieją zanotowały straty, a zaznaczam, CPK jeszcze nie ma, więc i bez CPK notują straty, natomiast bardzo często model działania tych portów to jest albo transfer pieniędzy do kieszeni zagranicznego przewoźnika niskokosztowego.
Jak Modlin.
Tak, port traci, dokłada marszałek z pieniędzy z podatków, a zyski osiąga prywatny właściciel, który sobie je za granicę wyprowadza. No i druga wersja to są dowozy do hubów Lufthansa. Tam są połączenia międzykontynentalne, te drogie, na których się dobrze zarabia i tak dalej, a polski port ma tylko dowieźć. Natomiast jeżeli spojrzymy na strukturę portów lotniczych, to mamy ją w Polsce upośledzoną w tym sensie, że mamy zdecydowanie za małe, największe lotnisko w Polsce. Port Chopina to 20 milionów pasażerów rocznie.
I więcej nie będzie.
I więcej nie będzie, bo jest Dlaczego? W środku Warszawy. I nie można go rozbudować, bo to wtedy to by trzeba faktycznie dziesiątki tysięcy ludzi wywłaszczać, wyburzać i tak dalej. Nie mówiąc już o kosztach tej całej operacji. No więc, jak spojrzymy na Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, Włochy, no duże państwa europejskie, to największy port lotniczy w danym kraju ma 60, 70, 80 milionów pasażerów. No, niektóre z nich nie są aż tak dużo, większe, ba, małe państwa, takie jak na przykład 5,5-milionowa Finlandia ma port lotniczy w Helsingach, który obsługuje ponad 20 milionów pasażerów. Czyli z 5,5 miliona mieszkańców i 20 milionów pasażerów Finlandii jakoś daje radę, a 40 milionów pasażerów, bo to jest maksymalna przepustowość pierwszej fazy lotniska CPK w 40-milionowym kraju, to ma być megalomania. No to się zupełnie nie trzyma kupy, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pojęcie rynku lotniczego.
Te dane, zdaje się, są sprzed pandemii, a pandemia, no to ostatni, teraz wojna zmieniła co nieco rynek
lotniczy. To jest ostatni normalny rok w ruchu lotniczym, 2019, więc no nie ma co go porównywać, no ale też pamiętajmy, infrastrukturę budujemy na pokolenia.
Port lotniczy... Bo też, pan minister, żeby było jasne, wy się trochę zmniejszyli zakres przepustowości.
Tak, oczywiście, no bo to jest jedna z sił CPK, w przeciwieństwie na przykład projektu lotniska Berlin-Brandenburg, że będąc inwestycją typu Greenfield, budowaną od podstaw, jest skalowalny, jest, no można, jeżeli trzeba jakiejś modyfikacji dokonać, to się jej dokonuje na każdym kolejnym etapie procesu inwestycyjnego.
Bo może ta inwestycja była rozsądna w roku 19, ale z perspektywy roku 22 w nowych warunkach już nie jest opłacalne.
Jest. Co roku musimy aktualizować test prywatnego inwestora, bo inaczej byśmy dostali decyzję Komisji Europejskiej o niedozwolonej pomocy publicznej. I te wszystkie analizy są co roku aktualizowane. Te analizy finansowo-ekonomiczne. Natomiast przede wszystkim to jest zawsze przykład, który tak trochę otwiera oczy. No uświadommy sobie, że port lotniczy Chopina na Okęciu, przeniesienie tam ruchu cywilnego z pola Mokotowskiego, to była decyzja podjęta w latach 30. ubiegłego wieku. Ileż od tej pory po drodze było no była wielka wojna i to w Polsce, a nie za granicą. Komuna,
chociażby.
Kryzys, no w ogóle szereg czynników, więc no projektować system transportowy kraju trzeba z perspektywy dziesięcioleci, a nie przejściowych zdarzeń, które występują w tym roku, w przyszłym roku już ich nie będzie. Przykładem pandemia. My już wracamy do poziomu ruchu sprzed pandemii.
Ale na przykład lot, który ma obsługiwać CPK, no, finansowo nie wrócił do roku 19 i daleko.
Oczywiście, jeżeli nie będzie miał miejsca, gdzie będzie mógł zbudować macierzysty hub z dużą siatką połączeń, to nie wróci. To w ogóle w perspektywie dłuższej obawiam się, że miałby w ogóle problem z tym, żeby funkcjonować i żeby nie zbankrutować. I może też niektórym o to chodzi, bo prawda, jest inna linia lotnicza i nazywa się Lufthansa, która chciałaby rejon Europy Środkowo-Wschodniej traktować jako swój.
Ten temat niemiecki wraca? Pan minister jest pewien, że, jak rozumiem, Borys Budka, opozycja, inni politycy Platformy działają na rzecz Lufthansy?
Tego oczywiście nie wiem, bo jakby nie siedziałem pod stołem, jak na przykład tam rozmawiali.
No ale takie sugestie się pojawiają pana ministra i innych posłów.
Gołe fakty są takie. Utrzymanie modelu, w którym Polska nie jest samodzielnym obszarem, samodzielnym rynkiem lotniczym, który tutaj generuje ruch hubowy, przesiadkowy, międzykontynentalny, tylko jest pod systemu niemieckiego, jest obiektywnie gospodarczo korzystna dla Niemiec, a nie korzystna dla Polski. No więc jeżeli ktoś za tym optuje, to obiektywnie działa na rzecz interesu gospodarczego Niemiec, a nie Polski. Niektórzy być może z głupoty, z niewiedzy, z zacietrzewienia politycznego, że po prostu zawsze będą przeciw wszystkiemu, co robi polski rząd, a nie z takiej oto chęci sprzyjania Niemcom. To już jakie tam intencje, to w gruncie rzeczy jest to dosyć obojętne, liczy się efekt.
Panie ministrze, to jeszcze jeden element szybkich tras szybkiej kolei, kolei wysokich prędkości. Pojawiały się głosy, że one mogą być nieopłacalne. Że to w polskich warunkach 10 projektów to może być co nieco za dużo, może być to przeskalowane i po prostu to się nie utrzyma.
Znaczy, po pierwsze, kolej w ogóle w Unii Europejskiej jest z założenia nieopłacalna, jest usługą publiczną. To tak samo, czy opłacalna jest budowa drogi krajowej, po której potem ludzie jeżdżą za darmo i nie wnoszą żadnych opłat za to, że jeżdżą po niej? No bo autostrada to jeszcze, powiedzmy, niekiedy bywa płatna, ale droga krajowa, no nie, więc budowa dróg w Polsce jest, uwaga, nieopłacalna.
Tak samo, jak rozumiem, koleje w Stanach Zjednoczonych też nie były robione opłacalnie, ale na przykład mamy przykład, to tutaj portal OKO.press podaje kolej między Seulem i lotniskiem Incheon, która zbankrutowała, zdaniem ekspertów.
Ponieważ była projektem komercyjnym, natomiast skądinąd, więc...
Między dwoma wielkimi...
W projektach kolejowych w Unii Europejskiej zdarzają się nieliczne projekty komercyjne, natomiast generalnie przyjętym jest, że jest to infrastruktura użytku publicznego, służąca usługę publiczną transportową, na której korzysta gospodarka i społeczeństwo jako całość. Z tego, że ma dobry środek transportu, że można dojechać do pracy, do szkoły.
Część ekspertów mówi, będzie 20 połączeń Rzeszów CPK w ciągu doby. Nie ma tu pasażerów, to będą puste składy.
Rzeszów-Warszawa.
Rzeszów-Warszawa, tak jest.
Przez CPK.
Przez CPK.
Tak, no więc jakby pytanie, no ale to też jest tak. My w Polsce obecnie mamy strukturę transportu z ogromną dominacją transportu kołowego. I ludzie przyzwyczaili się tak żyć, bo jak im w latach 90. zlikwidowano połączenie, którym dojeżdżali do pracy, no to musieli albo się przesiąść na samochód, albo przeprowadzić, albo znaleźć inną pracę. Nauczyli się żyć w tym dysfunkcjonalnym systemie, on jest dysfunkcjonalny. I zwłaszcza jak patrzymy na ceny nośników energii, na kwestie emisyjności, transport kołowy będzie stopniowo coraz droższy. I jak będziemy mieli strukturę taką, gdzie 85% transportu to są samochody, to nasza gospodarka będzie coraz mniej konkurencyjna w stosunku do innych gospodarek europejskich.
Musimy się przesiąść do pociągów.
Więc musimy się przesiąść do pociągów, ale żeby się przesiąść do pociągów, to nie tą metodą, że się tam będzie kierowców prześladować, im tam kolejne zakazy, opłaty i tak dalej, tylko że ludzie zobaczą, że mają szybsze, wygodniejsze, przyjemniejsze i dostępne dla ich kieszeni połączenie kolejowe, które samo w sobie być może nie będzie przynosić zysku, natomiast przyniesie zysk gospodarce i społeczeństwu jako całości.
Konkludując fragment rozmowy większy o CPK, projekt będzie kontynuowany, a będzie tematem w kampanii. Rząd odważy się na to, żeby powiedzieć, to jest nasz plan na Polskę i będziemy go nieść na sztandarach w najbliższej kampanii.
Ale to nie ma co
wyborczej.
Się odważać, bo tak cały czas jest. To jakby tu nie ma komunikaty, chociażby pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, czy pana premiera Mateusza Morawieckiego w tej sprawie są jednoznaczne.
To przejdźmy do polityki. W studio Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Gdyni, wiceminister. Panie ministrze, panie pośle, zawieszono objazd Jarosława Kaczyńskiego po kraju. Dlaczego?
To jest pytanie nie do mnie, bo to nie ja tą decyzję podejmowałem. Jak rozumiem, po pierwsze mamy środek wakacji i trochę ludzi inne rzeczy niż polityka interesują. Pan prezes Jarosław Kaczyński też ma różne obowiązki, bardzo napięty kalendarz i wiem, że nie zawsze, nie w każdym roku się zdarza, żeby w ogóle choć parę dni urlopu i wakacji miał, ale jak każdemu, kto pracuje, się one należą. No i tyle, nie dorabiałbym do tego jakiejś wielkiej ideologii, czy jakichś, nie wiem, wielkich, jakichś zakulisowych motywacji.
A propos zakulisowych motywacji, Jarosław Kaczyński wspomniany już mówił o spotkaniach w Ministerstwie Aktywów Państwowych, o tym, że jakieś dwie grupy z tych starszych pisowców i młodszych pisowców. Pan minister w której grupie jest?
No, ja pewnie wiekowo w tej młodszej, aczkolwiek są to rzeczy zupełnie mi nieznane. No, wiem o nich tyle, co ze wspomnianego wywiadu przeczytałem, więc w sumie tu pewnie nic ciekawego słuchaczom nie powiem, bo już to słyszeli.
Nie jest wypadek. Pan minister zajmuje się CPK, ale jest też ważnym politykiem, który zarządza strukturami partyjnymi. Nie.
Już nie.
Już pana...
Już nie, no już po reformie zmiana struktur organizacyjnych ministrowie, wiceministrowie przestali być szefami okręgów, w tym i ja.
To prawda, jest 94, pamiętam.
Obecnie w logice
okręgi
czysto partyjnej jestem...
Już nie jest pan baronem.
Skromnym, szeregowym członkiem. No może nie do końca szeregowym, bo to jednak posłowie z automatu tam do różnych władz wchodzą, no ale takim prawie, że szeregowym.
Jest jakieś napięcie między środowiskiem premiera a środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości z punktu widzenia szeregowego prawie członka Prawa i Sprawiedliwości, jakim jest pan minister?
Po pierwsze to jest... Pan redaktor wybaczy źle postawione pytanie, bo sugeruje, że środowisko pana premiera to jest coś innego niż środowisko Prawa i Sprawiedliwości, podczas gdy jest to jak najbardziej rząd Prawa i Sprawiedliwości i część środowiska dużego, którym jest Prawo i Sprawiedliwość.
Tak. Ale jak to w każdej... Ja ostatnio mówił o tych młodych, którzy są, irytują tych starszych, bo się rozpychają.
No to w tym kontekście mogę powiedzieć, że już jestem po 40, więc wcale nie taki młody, więc pewnie nie do mnie się to odnosiło. Natomiast wracając, no, jak w każdej ludzkiej organizacji psychologia grupy działa, no jeżeli grupa jest wystarczająco duża, to siłą rzeczy tworzą się w niej jakieś podgrupy, no to i w polityce, i w życiu w ogóle jest naturalne. I dopóki to nie przekracza pewnego poziomu, dopóki jest to powiedzmy jakaś taka zdrowa konkurencja czy rywalizacja, każdy w polityce chce jakieś swoje ambicje realizować, a nie wszystkie da się zrealizować naraz, no to okej, jeżeli nie przekracza to tego poziomu jakiegoś już takiego, że to nie jest rywalizacja, tylko jakiś konflikt, wojna, który miałby szkodzić tej całości, czyli w tym przypadku formacji rządzącej, nic takiego moim zdaniem nie ma miejsca.
Konflikt między premierem a wicepremierem Sasinem to nie jest ten konflikt, który trochę opóźnił działania rządu przy okazji zamówienia węgla. Nie jest to konflikt, który szkodzi rządowi, który obniża jego jakość.
Panie redaktorze, no mówi pan o jakiś być może interakcjach między premierem a wicepremierem, a ja jestem wiceministrem, więc w ogóle w żaden sposób w nich nie uczestniczę i w ogóle nic na ich temat nie wiem.
Nie obserwuje pan minister w gabinecie starcia tych dwóch postaci politycznych?
Z tego, co obserwowałem, to witają się serdecznie, rozmawiają ze sobą uśmiechnięci i jak rzadko, bo nie jestem członkiem Rady Ministrów, tylko jak mam jakiś swój projekt na Radzie Ministrów, to obserwuję obrady, to za każdym z tych przypadków decyzje były podejmowane jednogłośnie, co znaczy, że również i pan premier, i pan wicepremier mieli to samo zdanie i jakiegoś sporu między nimi nie zauważyłem.
To już na koniec, jaka powinna być koncepcja kampanii wyborczej? Jakby pan minister sobie wyobrażał hasła, zakresy tematyczne, które pojawią się na sztandarach zbliżającej się kampanii wyborczej?
To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ kampanie wyborcze zawsze są o przyszłości, o tym, co będzie w następnej kadencji.
Jarosław Kaczyński i premier jeżdżą i mówią, co zrobili i się chwalą i chyba to nie zagrało tak dobrze.
A obecna sytuacja i pewnie sytuacja za rok będzie bardzo, bardzo definiowana przez pewne wydarzenia, takie jak pandemia, takie jak wojna na Ukrainie, które bardzo wpływają na rzeczywistość. Więc chcąc w jakikolwiek uczciwy intelektualnie sposób opowiedzieć ludziom, o co chodzi, tak? Co, no nie sposób o tym nie mówić, nie sposób nie wspomnieć o tym, nie wyjaśnić, nie wytłumaczyć. No a z drugiej strony to jest jednak mówienie o przeszłości. Więc tu niestety nie jestem aż tak mądry, żeby tu w studiu taką dobrą strategię zaprojektować. Muszą się mądrzejsi ode mnie tym zająć.
A czyli kto?
No sztab wyborczy, kierownictwo partii, kierownictwo rządu.
A kto będzie w sztabie wyborczym? Kto jest taki mądry, żeby tą szaradę rozwiązać?
No, niestety, znaczy ja mam pewne pomysły, ale gdzie tam ja tutaj skromny wiceminister, żeby takie pomysły narzucać, to kierownictwo partii zdecyduje. Ja zachowam to w cichości swojego serca, co ja sobie sądzę na ten temat.
albo na plakatach wyborczych, jeżeli pan minister będzie robił własną kampanię. Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, w ramach Prawa i Sprawiedliwości oczywiście, ale
oczywiście.
Każdy może mieć własne hasła wyborcze jako poseł i własne pomysły. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej odpowiedzialny za budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała był gościem Radia Wnet. Dziękuję
bardzo. Bardzo dziękuję.